Kibice reprezentacji Polski w piłce nożnej mają bardzo ciężkie życie. Nie wiem, jak to jest z ukraińskimi kibicami. Nie wiem, czy też mają takie ciężkie życie. Bo wydawałoby się, że jesteśmy bardzo dużym krajem. 38 milionów ludzi. Prawie każdy dzieciak gra w piłkę na boisku. A jednak, gdy przychodzi do meczu o jakąkolwiek stawkę, okazuje się, że nasi profesjonaliści zebrani z najlepszych boisk europejskich co rusz wprawiają swoich fanów w rozgoryczenie, smutek, a nawet wściekłość. Przed każdym meczem rodzi się nadzieja, że tym razem będzie inaczej. No bo przecież jest nowy trener, nowi zawodnicy, czasami są starzy zawodnicy, którzy wracają do łask po dłuższej przerwie. Także w tygodniu poprzedzającym mecz krzywa napięcia rośnie. Emocje rosną. W Biedronce zaczyna brakować podstawowych produktów spożywczych, takich jak chipsy i piwo bezalkoholowe. A potem mecz. Pierwsze minuty przypominają wielką bitwę. Ci z was, którzy oglądali film Braveheart, mogą sobie wyobrazić, to jest właśnie początek, pierwsze 15 minut. Polska kawaleria, husaria rusza do boju. I faktycznie dzieje się, jest jakaś jedna akcja. Ktoś strzeli w słupek, potem ostra kopanina w środku pola. Ktoś zostanie sfaulowany, ostra walka po kostkach. I mija 15 minut. I zaczynamy grać swoje. A co to znaczy grać swoje w polskim wydaniu? To znaczy wybić piłkę jak najdalej od swojej bramki z nadzieją, że znajdzie się tam jakiś biało-czerwony rycerz na przedzie, który chwyci tą piłkę, wykiwa czterech obrońców i strzeli prosto w okienko. I wtedy cała Polska oczywiście wstanie i będzie skandować i dostanie szału przed telewizorami. No dobra, ale mijają kolejne minuty. I zbliżamy się do końca pierwszej połowy i powoli zaczynamy się cieszyć z tego, że nie przegrywamy. Mamy też swojego upragnionego bohatera narodowego i staje się nim bramkarz, no bo on w niesamowity sposób ratuje nas od wielu wpadek obrońców, którzy nie wiadomo czemu wywracają się na prostym boisku. No i przychodzi przerwa i w przerwie sobie myślimy, że tak, teraz trener siądzie z nimi, omówi jakąś niesamowitą taktykę na drugą połowę, chłopacy trochę odpoczną, wyjdą, no i niesieni tymi churalnymi okrzykami, chcemy gola, ruszą do walki. No i chłopaki wracają na murawę. Przy czym tym razem zryw już nie trwa 15 minut, ale 5. A potem legendarna obrona Częstochowy. Atak zmasowany, ale nikt się nie wychyla, byle żeby dotrwać do końca. Szwedzi zaszli już daleko, ale może w cudowny sposób zawrócą. I najlepiej by było, gdyby sobie strzelili samobuja. No bo wówczas my jako zwycięzcy mielibyśmy podwójną radość. Z jednej strony, że wygrywamy, a z drugiej mielibyśmy to takie poczucie pewnej łaski i takiego politowania wobec tych Szwedów, którzy sobie strzelili samobuja. Bo przecież zwycięzca ma prawo do wzniosłych uczuć. A co się dzieje naprawdę? Przypadkowy błąd polskiego obrońcy. No wywrócił się chłopak, ale potem wstał, pobiegł, nawet dogonił zawodnika, który przed nim biegnie i tak leciutko, leciusieńko musnął go w polu karnym. I tamten pada oczywiście, wije się z bólu i prawdopodobnie to są już jego ostatnie chwile na tym łez-padole, już bliski zgonu. Aż tu nagle, gdy mimo słusznych sprzeciwów sędzia dyktuje rzut karny, sfaulowany zawodnik wstaje, dostaje niesamowitej energii, wygląda nawet lepiej jak przedtem, kiedy był sfaulowany. Po prostu cuda się dzieją na tym boisku. No i po straconej bramce rzucamy wszystkie siły na atak. Nie mamy już nic do stracenia. No może poza honorem. Odkrywamy, że nawet bramkarz jest w stanie grać jako napastnik. próbujemy, nie poddajemy się. Dostajemy kolejne nienależne żółte kartki. No i nadchodzi ta decydująca chwila, ostatni gwizdek arbitra. Było blisko. Wnikliwi komentatorzy zaczynają wyliczać pewne błędy taktyczne, które popełniła nasza drużyna. Chociaż kibice tego zupełnie nie rozumieją, ponieważ jedyną taktykę, jaką widzieli, to było wykopać piłkę jak najdalej od swojej bramki, licząc, że właśnie ktoś ją przejmie i strzeli gola. No i po tych niespełna dwóch godzinach emocjonalnego rollercoastera biedny kibic mruczy sobie pod nosem, to nie tak miało być. I mruczy to sobie dość cichutko, bo jego żona i dzieci już dawno śpią. Zmarnowany czas, zmarnowana energia, pieniądze może, wyrzutu sumienia, problem z zaśnięciem. No i czy było warto? To się okaże we wtorek. No dobra, ale jesteśmy w kościele i co ten facet opowiada o piłce nożnej, sobie myślicie? O co tu chodzi? Domyślam się, że pewnie w życiu mieliście takie sytuacje jak ja, gdzie zainwestowaliście swój czas, swoje pieniądze, swoją energię, swoje właśnie wszystko zaangażowanie całe w coś, co okazało się, że po prostu poszło zupełnie na marne. Nie ma zwrotu z inwestycji, jest po prostu płacz, zgrzytanie zębów, jest smutek, totalna klapa. Miało być pięknie, a wyszło tak jak zawsze. Cała para poszła w gwizdek. I stąd tutaj ten czajnik, bo sobie myśleliście, co ten czajnik ma do piłki nożnej? To teraz już wiecie, cała para poszła w gwizdek. Czyli uświadamiamy sobie, że działanie, które podjęliśmy, nie przynosi sensownych i przydatnych korzyści. Jest niepotrzebnym wydatkowaniem energii na rzeczy błahe i nie mające tak naprawdę znaczenia. Tak mówi słownik języka polskiego. No dobrze, ci z was, którzy bywacie regularnie w naszym kościele, wiecie, że omawiam list do Rzymian i zazwyczaj na początku swojego kazania krótko przypominam, co było w ostatnim odcinku, tak też zrobię teraz, bo jesteśmy już w dziewiątym, byliśmy ostatnio w dziewiątym rozdziale listu do Rzymian, teraz jesteśmy w dziesiątym dzisiaj, także jest już z górki. I od dziewiątego rozdziału listu do Rzymian widać dużą zmianę w narracji, którą prowadzi apostoł Paweł. Po tym, jak w ósmym rozdziale wyliczał mnóstwo błogosławieństw, jakie mamy z rąk Pana Boga jako ludzie wierzący, teraz przechodzi w rozdziałach 9 do 11, w sumie przez trzy rozdziały, do mowy o suwerenności Bożej, ale szczególnie w aspekcie narodu żydowskiego. Także 9 rozdział podzieliłem wówczas na trzy części. W pierwszej części, gdzie apostoł Paweł wyrażał swój wielki żal i smutek z tego, że jego krajanie nie poznali prawdziwego Boga. I mówi tam, że byłby w stanie nawet pójść do piekła, czy nawet ponieść tą samą karę, która spłynęła na Pana Jezusa, żeby tylko odkupić lud izraelski. On oczywiście wie, że tego nie może zrobić, ale tak bardzo jego serce bije dla tamtych ludzi. W drugiej części tego 9 rozdziału mówiliśmy o tym, że Pan Bóg ma swój suwerenny plan i zazwyczaj wybiera też osoby w historii, bardzo nieoczywiste osoby, którymi posługuje się, aby ten plan zrealizować. Była tam m.in. seria opisująca różnego rodzaju sytuacje rodzinne, kiedy to nie pierworodny syn stał się tym najważniejszym, albo to nie naturalne dziecko, ale dziecko, które się pojawiło w niezaplanowany sposób, było wypełnieniem Bożego planu. Jest seria przykładów pokazujących, że Bóg wybiera samodzielnie i zazwyczaj inaczej niż my. Dzisiaj na wstępie czytaliśmy o tym, że Pan Bóg patrzy na serce nie patrzy tak jak my i jego wybory są zawsze słuszne. No i w trzeciej części właśnie o suwerenności Bożej i że Boże decyzje nie są oparte o jego uprzednią wiedzę na temat naszych przyszłych wyborów, na temat wyborów ludzi i czynów. My byśmy pewnie tak chcieli, żeby Pan Bóg jakby miał suwerenne decyzje, ale w oparciu o nasze działania. No to tak oczywiście nie jest. To Pan Bóg, no bo tak byśmy mogli sobie coś wtedy przypisać. No Pan Bóg sam przypisuje sobie w pełni tą chwałę, która jest mu jedynie należna. Ale też mówiąc o Bożej suwerenności, nie można zapomnieć o Bożej miłości. Bo to nie jest tak, że Bóg jest tylko Bogiem, który wybiera i który czeka, żeby tylko ukarać zgodnie z tym, na co my zasługujemy. Ale Bóg jest równocześnie Bogiem miłosiernym, Bogiem łaskawym, Bogiem pełnym miłości. I warto patrzeć tak na tą Bożą suwerenność w tych dwóch aspektach. Jest z jednej strony suwerenność, ale przepełniona Bożą miłością. Czytaliśmy o tym, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek umarł. To nie jest tak, że sobie Bóg wybrał, dobra, to tych wybrałem i tych zniszczę, bo tych, na tych chce się wyżyć. Tak nie jest. Boże serce jest wypełnione Bożym miłosierdziem. A że dzisiaj się przyjrzymy 10 rozdziałowi, który podobnie jak ten 9 i 11 w szczególny sposób adresuje tematy związane z Izraelem i Żydami. Jak możecie sobie wyobrazić, list do Rzymian nie został napisany do mieszkańców Rzymu jako takich, czyli to nie był taki edykt, tak jak edykty cesarza, że oto wszyscy Rzymianie stańcie i wam zakomunikuję ważną informację. To był list napisany do wierzących, którzy żyli w Rzymie. I wśród tych wierzących byli zarówno poganie nawróceni, jak też Żydzi nawróceni. I z przekładu historycznego wiemy, że pomiędzy tymi dwiema grupami bywały różne niesnaski, różne problemy, związane chociażby z tym, na ile prawo i zwyczaje Starego Testamentu mają zastosowanie jeszcze w nowym, tak powiem, w nowej erze, w nowym przymierzu. No i właśnie te 3, 9, 10, 11 rozdział listu do Rzymian apostoł Paweł w szczególny sposób poświęca tym kwestiom. Tutaj też mamy trzy części tego 10 rozdziału, także zaczniemy od pierwszej, to będą wersety od 1 do 8. Bracia, pragnieniem mojego serca i treścią mojej modlitwy do Boga jest ich zbawienie. Przyznaję bowiem, że mają gorliwość dla Boga. Nie opiera się ona jednak na właściwym poznaniu. Nieświadomi, na czym polega sprawiedliwość Boża, skupieni na stanowieniu własnej, nie podporządkowali się sprawiedliwości Bożej. Tymczasem końcem prawa jest Chrystus, by sprawiedliwość zyskał ten, który wierzy. Mojżesz tak opisuje sprawiedliwość osiąganą przez prawo. Ten, kto je zachowuje, będzie żył dzięki niemu. Sprawiedliwość zaś opartą na wierze można ująć w ten sposób. Nie myśl, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby sprowadzić Chrystusa. Nie myśl, kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby wyprowadzić go spośród umarłych. Chodzi o to, blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu. To znaczy słowo wiary, które głosimy. No już widzimy w wersecie pierwszym, że apostoł Paweł prawie tak samo jak na początku 9 rozdziału zwraca się z takim wielkim szacunkiem i pokazuje swoje serce do narodu izraelskiego. Mówiąc, bracia, pragnieniem mojego serca, treścią mojej modlitwy do Boga jest ich zbawienie. Tak jak tam mówił, że byłby w stanie umrzeć nawet za to, żeby oni w końcu poznali, czym jest Boża łaska i żeby te łuski spadły z ich oczu. Tak samo powtarza to tutaj. Chcę być bardzo ostrożny w tych wypowiedziach i nie dać do zrozumienia, że pogardza w jakikolwiek sposób tymi osobami. No i czego to może nas uczyć? Takie powtarzanie tego, że modlę się, mam szacunek, a z drugiej strony później mówię prawdę. No myślę, że wielu z nas, którzy być może się wywodzimy z tradycyjnego kościoła, z różnych denominacji, których może Ewangelia nie jest głoszona tak, jak my ją tutaj głosimy, Ewangelia z łaski, usprawiedliwienia przez wiarę, warto mieć podobną postawę do tych osób, do osób, które pragniemy, żeby poznały Pana Jezusa, pragniemy, żeby się nawróciły i wszelkie przejawy jakiejś pogardy czy złego podejścia, takiego bez szacunku, no nie powinny mieć miejsca. Tego możemy się tutaj od apostoła Pawła na pewno uczyć. W wersecie drugim jest napisane, że mają gorliwość dla Boga, lub w innym tłumaczeniu jest napisane, pałają żarliwością ku Bogu. No ale ta szczerość, ta gorliwość, ona nie wystarcza dla Pana Boga. I apostoł Paweł dokładnie o tym wiedział, bo tą żarliwość dla Boga, jak mu się wydawało, również miał w swoim sercu. Kiedybyśmy przewrócili kilka czy kilkadziesiąt stron Nowego Testamentu wcześniej do Dziejów Apostolskich, do 9 rozdziału, przeczytalibyśmy tam takie słowa w pierwszym wersecie. Saul, to było poprzednie imię apostoła Pawła, Saul z kolei wciąż owładnięty rządzą mordów w stosunku do uczniów pańskich, przyszedł do arcykapłana i uprosił go o listy do synagog w Damaszku. Owładnięty rządzą mordu, będąc przekonanym, że robi to dla Pana Boga. Wiemy, co się potem stało w tej drodze do Damaszku, że apostoł Paweł doznał tam nawrócenia, niesamowitych warunkach, oślepł i spotkał Jezusa bezpośrednio. To było zmieniające jego życie doświadczenie. W wersecie trzecim czytamy, że Żydzi nie byli jakby nieświadomi potrzeby odpowiedzenia Bogu. O tym też w dalszych wersetach będziemy mogli przeczytać, że to nie jest tak, że oni nie wiedzieli, ale zastąpili tą wiarę, zbawczą wiarę, wysiłkami, swoimi wysiłkami, co doprowadziło ich do pychy, do arogancji i do ekskluzywizmu. Czyli ekskluzywizm, czyli tylko my. My jesteśmy wybrani, my jesteśmy najlepsi. Łatwo jest pojąć, dlaczego Żydzi tak opacznie rozumieli Bożą sprawiedliwość, no bo przecież w Starym Testamencie jest wiele na temat przestrzegania prawa i jak ważne to jest dla Pana Boga. Ale w szczególności faryzeusze, można powiedzieć, że jeszcze podkręcali to, co Pan Bóg powiedział. Dodatkowe prawa dodawali, tuningowali Boże prawo. Dlatego Jezus miał im za złe, bo wiedział, że w ten sposób powstrzymują innych od tego, żeby mogli poznać prawdziwego Boga. Oni nie doceniali tej potrzeby zrównoważenia posłuszeństwa wiarą i jednocześnie nawrócenia. To dlatego pytali Jezusa o to, na przykład kiedy słyszymy przypowieść o Samarytaninie. Pytali, no kto jest tym moim bliźnim? No bo oni chcieli kochać tylko konkretną grupę i wtedy móc powiedzieć, dobra, to już mam zaliczone, to tych ludzi kocham, ale już pozostałymi się nie muszę przejmować. Ale wiemy to i to ponownie powinno tutaj wybrzmiewać, że Panu Bogu nie o to chodzi, że Panu Bogu chodzi o nasze serce. Werset czwarty. I tu mamy wypowiedź apostoła Pawła, która jest zbieżna z tym, co powiedział Pan Jezus w kazaniu na górze w Ewangelii Mateusza. Możemy o tym przeczytać w 5 rozdziale. W 17 wersecie jest tak napisane, nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. I zamysłem i celem, kresem prawa nie było zbawienie, tylko przekonanie o grzechu. I ten zamysł Boży cały czas pozostaje aktualny wobec nas. Także widzimy, że Izraelowi nie brakowało pasji, ale brakowało doktryny. Nie rozumieli tej Bożej sprawiedliwości, którą Bóg ludzi otacza. wierzyli w sprawiedliwość wypracowaną swoimi własnymi uczynkami. Jak to się może przekładać na dzisiejsze czasy? A na przykład w ten sposób, że ktoś może sobie myśleć, że nie przyjdę do Pana Jezusa albo nie przyjdę tutaj do kościoła, ponieważ mam tak wiele grzechów w swoim życiu, że no nie mogę tutaj stanąć, nie mogę przyjść do Niego, bo jak ja stanę przed świętym Bogiem? I to jest trochę tak, jakbyśmy przyrównali kościół do szpitala. I mamy osobę chorą, która stoi przed szpitalem i mówi, ja nie wejdę do tego szpitala, dopóki nie będę zdrowy. Nie przyjdę do Jezusa, dopóki nie będę czysty. Wersety 5-8. Tutaj apostoł Paweł przypomina jeszcze raz, że usprawiedliwienie jest z wiary. Podaje przykład z Mojżesza, z którego wynika właśnie, tu ciekawe, że przestrzegający prawo będzie żył. Można powiedzieć, no dobra, do tej pory mówiłeś, że tylko zbawienie z łaski przez wiarę, a tutaj proszę bardzo, jeżeli ktoś będzie przestrzegał wszystkich praw, to będzie żył. No właśnie, wszystkich praw. Nie ma ani jednej osoby, która by była w stanie te wszystkie prawa wypełnić. I wiemy też o tym, że to jedynie Pan Jezus był w stanie przyjść i wypełnić je do samego końca. Także zbawienie z uczynków jest potencjalnie możliwe, ale de facto nieosiągalne. I Żydzi mieli tego świadomość, no bo przecież istniał system ofiarniczy w Izraelu. Właśnie system ofiarowania, przebłagania za poszczególne, za różne grzechy. Także nie, to nie było tak, że myśleli wyłącznie o tym, że ich uczynki mogą ich doprowadzić do relacji z Panem Bogiem. Widać, że Żydzi, jak też inni religijni ludzie, mogą mieć wiele takich dobrych, wynikających z gorliwości, duchowych dyscyplin. Nawet pasję dla Boga. Przy czym mogą nie wiedzieć dokładnie, jak się do Niego zbliżyć. I tak jak już mówiłem, warto i powinniśmy się modlić o to, żeby Bóg otworzył ich serca, żeby dał im dobre rozeznanie tego, gdzie jest prawda. Bo inaczej czeka ich tak zwana ślepa uliczka. Szczerze mówiąc, wolę to tłumaczenie tego znaku w języku angielskim. W języku angielskim to brzmi dead end. Dead end, czyli martwy koniec. Nieżywy koniec. Nie wiem jak wy, ale ja czasami doświadczam czegoś takiego z moją nawigacją GPS, że jadę w jakimś kierunku, wyznaczyłem sobie miejsce, jadę, zaczynam jeździć coraz bardziej krętymi drogami, coraz bardziej polnymi drogami, aż w pewnym momencie dojeżdżam do takiego miejsca, w którym uroczy głos pani z GPS mówi, a teraz kontynuuj drogę pieszo. Tak? I okazuje się, że nie ma dalej już drogi. Proszę bardzo, proszę weź te walizki i idź sobie dalej pieszo. I oby tak nie było w naszym życiu, w waszym życiu, w życiu osób, które być może nas teraz oglądają. Czyli czy naszą życiową energię kierujemy we właściwy sposób? Czy kierujemy to w stronę pojednania z Bogiem i służenia Mu? Byśmy nie zabrnęli w taką ślepą uliczkę, na której końcu może się okazać, że to zupełnie nie jest to miejsce, do którego chcieliśmy dojść. Druga część 10 rozdziału, wersety 9-17. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Pismo bowiem stwierdza, ten, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie ma przy tym różnicy między Żydem a Grekiem. Wszyscy mają tego samego Pana, hojnego dla wszystkich, którzy Go wzywają. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. Jak jednak mają wzywać, skoro w Niego nie uwierzyli? A jak uwierzyć, skoro Go nie słyszeli? Jak usłyszeć bez kogoś, kto głosi? A jak głosić, gdy nikt nie został posłany? Dlatego czytamy, jakże piękne są stopy tych, którzy przychodzą z dobrymi wieściami. Chociaż tak jest, nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Izajasz wręcz pyta, Panie, kto uwierzył naszemu przesłaniu? Wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. Dla części z was może to są znane wersety. Jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, chodzi o to, żeby powiedzieć to właśnie na głos. I wiecie, kiedy apostoł Paweł kierował to do Rzymian, mieszkających w Rzymie, gdzie za tamtych czasów panował cesarz. I coś, na czym cesarzowi zależało, między innymi było to, żeby do niego mówić też Panie, żeby on był tym najważniejszym. I teraz dla tych wierzących, czy dla tych osób, które przychodziły do Chrystusa w Rzymie, powiedzenie Jezus jest Panem było czymś naprawdę ryzykownym. Było czymś, co mogło spowodować, że za chwilę stracą życie. Jeśli ktoś się o tym dowie, usłyszą to władze rzymskie. Bo przyznając, że Jezus jest Panem, jednocześnie mówimy, że wierzymy w to, że Jezus zmarł i zmartwychwstał, czyli jest Bogiem. Zgodnie z dalszymi wersetami, jest mowa o tym, że ta początkowa decyzja wiary jakby uwalnia zbawienie. Musimy jednak cały czas mieć na myśli i coś, co też wraca w liście do Rzymian co rusz, co kilka rozdziałów, takie spojrzenie na zbawienie z trzech perspektyw. Czyli z perspektywy pierwszej, jako tak zwane, można powiedzieć, początkowe zbawienie, usprawiedliwienie od kary za grzech. To pierwsze, pierwotne, ale potem mamy coś, co możemy nazwać progresywnym zbawieniem, uświęceniem, trwaniem przy Panu Bogu, zbliżaniem się do Niego. Oczywiście dzięki Jego łasce, a nie dzięki uczynkom. O tym też już wiemy z listu do Rzymian. Po to, żeby przejść do tego trzeciego zbawienia, czyli tego ostatecznego zbawienia, obdarzenia chwałą. Zbawienia całkowitego od obecności grzechu. Także nie powinniśmy patrzeć na tą formułkę jako na taki jako cudowny eliksir, tylko że po prostu wyznaj, uwierz i do widzenia. Tylko jest to pewien początek przygody z Panem Bogiem, wielkiej przygody wiary, w której właściwie każdego dnia potrzebujemy Ewangelii, potrzebujemy łaski, żeby pokonywać różne rzeczy w naszym życiu, żeby zbliżać się do Pana Boga. W wersecie 11 mamy ten, kto w Niego wierzy. Czyli jak powiedziałem, ta wiara nie tylko jest jakby początkowa odpowiedź na Boże wezwanie, ale też stałe zapotrzebowanie na zbawienie. I fajnie jest tak o tym myśleć, że to jest stałe zapotrzebowanie na zbawienie. Bo zbawia nie tylko teologia, czyli te prawdy Ewangelii, ale też osobista więź, z której wypływa ten Boży styl życia. Nie oddzielajmy usprawiedliwienia od uświęcenia. Bo życie wieczne charakteryzuje się tym, że następują zmiany w naszym życiu tu i teraz. W wersecie 12 apostoł Paweł pisze, nie ma przy tym różnicy między Żydem a Grekiem. No jest to duży nacisk w Nowym Testamencie, wydźwięk, że Ewangelia dotyczy wszystkich. I co z niego wynika, z tego stwierdzenia? No po pierwsze, że zarówno Żydzi, jak też Grecy, czyli wszyscy poganie, w tym my, jesteśmy zgubieni, bez Boga. Po drugie, zarówno Żydzi, jak też poganie, Grecy, wszyscy mogą dostąpić zbawienia. Tam pojawia się kilkukrotnie słowo wszyscy. Wszyscy mogą dostąpić zbawienia. No i wreszcie trzecia część tego 10 rozdziału. Pytam jednak, czy nie usłyszeli? Przeciwnie. Po całej ziemi rozszedł się ich głos, do najdalszych stron świata dotarło ich przesłanie. Znów więc pytam, czy Izrael nie zrozumiał? Mojżesz jako pierwszy mówi, ja wzbudzę w was zazdrość przez tych, którzy nie są narodem. Pobudzę was do gniewu przez nierozumny naród. Izajasz waży się nawet powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. O Izraelu natomiast mówi, cały dzień wyciągałem swe ręce do nieposłusznego, opornego ludu. I to jest ten fragment, który myślę, że czasami zostawiamy, czyli czytamy ten wcześniejszy o tym, że właśnie, no ale jak mają usłyszeć, które nikt im nie mówi. I mamy takie może poczucie, że no dobra, to w takim razie, jeżeli ja nie powiem Ewangelii, to może nikt już nie powie Ewangelii drugiej osobie. Ale myślę, że podobnie jak apostoł Paweł, który za chwilę tutaj w tych słowach tłumaczy, że to nie jest tak, że Ewangelia jest gdzieś ukryta. Już w pierwszym, drugim rozdziale Listu do Rzymian jest mowa o tym, jak Pan Bóg objawia się poprzez stworzenie, potem jak się pokazuje przez różne wydarzenia, w jaki sposób Ewangelia jest obecna już prawie od powstania świata. Jak usprawiedliwienie z wiary już nawet od Abrahama gdzieś jest wywodzone. Dlatego myślę, że warto też o tym pamiętać w fragmencie, który tutaj czytamy, który nam może trochę zmienić optykę. To nie znaczy, że my nie powinniśmy głosić Ewangelii, oczywiście nie. Ale też chodzi o to, że czasami to może być usprawiedliwieniem dla osób, które nie przyjmują Ewangelii bardziej, niż dla nas, którzy tę Ewangelię mówimy. Czyli jakby wymówką, o może tak powiem, dla osób, podczas kiedy dostępność Ewangelii, dostępność przekazu o Jezusie Chrystusie jest naprawdę bardzo dostępna. Tak jak była, myślę, że wielokrotnie bardziej dzisiaj niż w tamtych czasach. No tak, apostoł Paweł tutaj cytuje między innymi w wersecie 15, odnosi się do psalmu 19, gdzie jest mowa o tym, że a jednak po całej ziemi roznosi się wieść i do krańców świata dociera ich przesłanie. W tym całym psalmie 19 jest właśnie mowa o tym, jak Bóg się przejawia w przyrodzie, jak przemawia przez stworzenie. Także Żydzi słyszeli to przesłanie, słyszeli je nawet od Mojżesza, ale nie chcieli go przyjąć. I do Bożego usprawiedliwienia dodawali jeszcze swoją sprawiedliwość. To tak w telegraficznym skrócie 10 rozdział Listu do Rzymian. No dobrze, ale teraz znowu może zdziwienie, co tutaj robi flaga ukraińska. Wiecie, tak sobie pomyślałem w kontekście napływających uciekinierów z Ukrainy, których mamy też i bardzo się cieszymy w naszym kościele. Tak sobie pomyślałem, że też te słowa apostoła Pawła z 10 rozdziału możemy przełożyć na tę sytuację. Ja widzę takie trzy szanse i trzy zagrożenia, jakie przed nami stoją w obliczu tego, co się dzieje w zakresie pomagania naszym braciom, siostrom z Ukrainy, ale też wszystkim uciekinierom. Więc pierwsza szansa jest związana, wynikająca z wersetu 14, który gdzieś wcześniej czytaliśmy, gdzie jest mowa, a jak mają wierzyć, skoro go nie słyszeli. No to dzisiaj mamy taką sytuację, że Ewangelia może być głoszona zarówno Ukraińcom, jak i Polakom przez nas, ewangelicznie wierzących ludzi. Czyli mamy dzisiaj dostęp do osób, być może z którymi wcześniej się nie kontaktowaliśmy, wiecie, które w różny sposób, na przykład chcą też nam pomóc, żebyśmy my dalej pomogli. Pan Bóg otwiera wiele drzwi do różnych relacji. Ja przynajmniej to w moim życiu widzę, że naprawdę czasami osoby, których no właśnie w ogóle nie znam, zaczynam z nimi rozmawiać i temat Pana Boga przychodzi dużo wcześniej niż kiedyś. Także to jest niesamowita, myślę, okazja i zachęta i taki Boży czas, żebyśmy głosili Ewangelię zarówno naszym tutaj właśnie krajanom, Polakom, ale też Ukraińcom, którzy nie znają Pana Boga. Druga szansa to jest głoszenie Ewangelii Ukraińcom przez Ukraińców. I wiem, że wierzący mają w sercu to pragnienie dzielenia się Ewangelią. I znowu to jest niesamowita Boża okazja dla was wszystkich, bracia i siostry z Ukrainy, do tego, żeby dzielić się tą nadzieją, która jest w Jezusie Chrystusie, z tymi osobami, które z wami tutaj przyjechały, które przyjeżdżają w beznadziei czasami, które przyjeżdżają po niesamowitych, trudnych doświadczeniach, utracie mieszkania, jakichś najbliższych. Możecie głosić im Ewangelię, a wiem, że nawet chcecie i to jest naprawdę cudowne. No i wreszcie po trzecie, ewangelicznie wierzący Ukraińcy mogą głosić Ewangelię Polakom. Wiecie, Pan Jezus powiedział, że trudno jest być prorokiem we własnym kraju. Może to jest i prawda, może czasami lepiej jest słyszeć ten przekaz Ewangelii od innej osoby, której nie znamy. I wiem, że wielu wierzących Ukraińców trafiło do domów, w których osoby, które je przyjęły, oczywiście z wielkim sercem, ale nie poznały Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Także macie wspaniałą okazję do tego, żeby dzielić się Ewangelią z Polakami. No dobrze, ale teraz jaka jest ta ciemniejsza strona? Jakie są te zagrożenia? No to po pierwsze, że pomaganie Ukraińcom może być dla osób niewierzących takim sposobem na zaskarbienie sobie Bożej przychylności. Czyli nadarzyła się okazja na dobry uczynek. No to robię, pomagam. Robię dużo dobrych uczynków. To na pewno mój ranking gdzieś się podnosi w Bożych oczach. I oczywiście patrząc na osoby, które pomagają, no nie powinniśmy siedzieć i tak, o dobra, ty się starasz, ale i tak nie jesteś zbawiony, ja tu będę siedział, jestem zbawiony i nie muszę nic robić. Oczywiście nie o tym mówię. Mówię o tym, że może to się stać wymówką dlatego, żeby nie przyjąć Ewangelii. Czyli pomagam, jestem już po tej jasnej stronie mocy, no przecież tam jest zły Putin, ja jestem ten dobry, ja pomagam, ja nie potrzebuję Pana Boga. Druga niebezpieczeństwo jest taka, że możemy również jako wierzący wpaść w taką pułapkę uczynkowości. I znowu tak sobie właśnie pomagać i myśleć sobie, no to już jestem fajny, to już pomogłem 10 Ukraińcom, na pewno Pan Bóg siedzi i mówi, dobra robota, już możesz sobie odpocząć, już nie przejmuj się niczym, swoje zrobiłeś. Oczywiście przestrzegam nas wszystkich i siebie samego przed czymś takim, bo taka wtórna uczynkowość jest równie niebezpieczna jak ta pierwotna uczynkowość. No trzecie zagrożenie jest związane z tym, że pomaganie może właśnie zaciemnić prawdziwy problem ludzkości, czyli to, że my nie walczymy z krwią i z ciałem, tylko z siłami nadziemskimi. Prawdziwa wojna nie dotyczy ciał, ale dotyczy ludzkich dusz. I miejmy to wszyscy w pamięci i mówię to sam do siebie, mówię to do nas wszystkich też, żebyśmy pamiętali, że coś największy skarb i największą rzecz, którą możemy zrobić, to podzielić się nadzieją, którą mamy w Panu Bogu. Podzielmy się naszymi domami, podzielmy się naszymi finansami, ale przede wszystkim dzielmy się tym, co Pan Bóg zrobił w naszym życiu i co może zrobić w życiu każdej innej osoby, która przyjdzie do Niego. Amen. Zapraszam, powstańmy do modlitwy.